Tydzień temu rozważaliśmy 9 rozdział Ewangelii Jana. Mówiliśmy o światłości, otwieraniu oczu. Dzisiaj chciałbym, tak czułem, żeby pójść w stronę Ewangelii Jana 10 rozdziału, żebyśmy sobie to prześledzili, ale zanim zacznę, to módlmy się, bo wierzę, że coś fajnego Bóg mi pokazał w tym tygodniu i nie wiem, czy zdążymy dojść do tego 10 rozdziału Ewangelii Jana, ale być może dojdziemy, bo w Ewangelii Jana chodzi o poznanie Jezusa, tego, kim On jest. I że On jest dobry, i że jest jedynym pasterzem, i że jest drzwiami, i że jest drogą. I to dotyczy zarówno tych, którzy Go jeszcze nie poznali, jak i tych, którzy Go znają. Więc niech Bóg otworzy dzisiaj nasze oczy na nadzieję, która jest tylko w Bogu dla nas zdeponowana, dla naszego życia. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś teraz wśród nas przez te całe spotkanie, od początku, kiedy się tu zebraliśmy, przez czas uwielbienia. Ojcze, ogłoszeń, świadectw, Ojcze, cały czas jesteś tutaj i mówisz do nas, do naszych serc na wiele różnych sposobów. Prosimy Cię, żebyś teraz też w czasie tego zwiastowania, Ojcze, i dzielenia się Słowem, mówił do nas, podnosił nas i przenosił nas do nowej rzeczywistości. Panie, ja modlę się, żeby w miejscach ucisku, żebyś szczególnie głośno mówił, Ojcze, do naszego życia, w miejscach potrzeby, żebyś szczególnie głośno mówił. Ale Ojcze, też żebyś mówił do tych, którzy w jakiś sposób są dzisiaj tutaj ze względów na rutynę swoją religijną na nabożeństwie, żebyś ich również dotknął i przemówił, żebyś odświeżył ich życie duchowe, żebyś rozciągnął ich życie duchowe do miejsca większego głodu i szukania Ciebie. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś jedyną nadzieją dla naszego życia, Ty jesteś jedyną mocą w naszym życiu, która jest skuteczna. Panie, uwielbiamy Ciebie i oddajemy Ci chwałę. I wszyscy powiedzieli: Amen. Halleluja. Amen. Zaczniemy od listu do Filipian, 3 rozdział, 10 wiersz. Nie. Zaczniemy od 1 listu Jana, 3 rozdział, 2 wiersz. Halleluja. Czytamy takie słowa. To jest 1 list Jana, to jest końcówka Nowego Testamentu. Zachęcam was do czytania Biblii i noszenia jej do kościoła, żeby móc razem ze mną śledzić tekst w swojej Biblii, w swoim tłumaczeniu. 1 list Jana, 3 rozdział, 2 wiersz. Jan mówi tak: umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Halleluja. Niesamowity fragment słowa, który mówi o tym, że jeszcze nie do końca, z jednej strony wiemy, kim jesteśmy, nie do końca wiemy, kim jest Bóg, ale w pewnym momencie będziemy do Niego całkowicie podobni, gdyż zobaczymy Go takim, jakim On jest naprawdę. Wiecie, nasze życie, całe nasze życie z Bogiem, to jest cały czas progres, nie regres. Jeżeli żyjesz z Bogiem, to cały czas masz progres. Cały czas masz rozwój. Jeżeli nie poznałeś Boga, to rozwój dla twojego życia jest tylko w tym, że wejdziesz na ścieżkę poznania Jego. Nie ma żadnego rozwoju w życiu bez poznania Boga. Zrobiłem taki wpis na Facebooku jakiś czas temu, że religie mówią: zasłuż sobie na lepsze życie poprzez swoje dobre uczynki. Współcześni coache, motywatorzy mówią: jakie życie sobie ukształtujesz, takie będziesz miał. Prawda? Wykreuj swoje życie. A Jezus mówi w swoim słowie: oddaj mi swoje życie, całkowicie wypuść je z rąk, przekaż mi swoje życie, a otrzymasz moje życie. Amen. Jeżeli są tutaj na sali osoby, które nie przyszły do poznania Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to nie nastąpi w twoim życiu żaden rozwój, nawet jeżeli jakimś optymizmem napawa cię nawet to nabożeństwo. Ponieważ żadna religia, również nasza, nie daje życia. Życie daje Jezus i przyjście do Niego jako do Pana i Zbawiciela. Ale kiedy już Go poznałeś i znasz Go, to możesz się spodziewać, że twoje życie będzie miało rozwój, będziesz coraz bliżej do Niego i będziesz coraz bardziej napełniony owocami Ducha Świętego, będziesz coraz więcej napełniony radością, pokojem, miłością i twoje życie będzie coraz bardziej sprawiedliwe. Taka jest natura poznania Boga. W Starym Testamencie zostało to opisane w taki sposób, że Bóg Izraelowi objawił swoją rękę, ponieważ Izraelici widzieli, czego Bóg dokonywał. To jest jakby pierwszy poziom poznania Boga, widzenia Boga w Jego dziełach. Apostoł Paweł mówi, że żaden człowiek nie może powiedzieć, że nie ma dostępu do poznania Boga, ponieważ Jego dzieła, dzieła Boże, mogą być od stworzenia oglądane w stworzeniu. Więc każdy, kto tylko szeroko otworzy oczy, może zobaczyć Boga przez to, że widzi dzieła Boże. To jest pierwszy poziom poznawania Boga. Wiecie, teraz niedawno nawet oglądałem film. Ktoś zrobił film, gdzie pokazał wielkość planet. Na początku w kilometrach. Od Księżyca film się zaczyna. Poprzez Ziemię, poprzez różne planety. I jest taka skala na górze ekranu. Te planety się powiększają. Może widzieliście niektórzy to. Są pokazane odległości w kilometrach. Są największe planety Układu Słonecznego, które są wielokrotnie większe od Ziemi. Później są gwiazdy w naszej galaktyce. Od najmniejszych do największych. Największa gwiazda w galaktyce ma około 12 lat świetlnych szerokości. Jest niebywałe. Świetlnych, nie już w kilometrach. I później ta skala powiększa się i jest po prostu pokazana nasza galaktyka. I cały czas w latach świetlnych na górze jest taki wektor, który pokazuje rozmiar. To jest od najmniejszego do coraz większego. Potem ta skala przeskakuje, ponieważ są pokazane inne galaktyki. Mgławice. I w końcu dochodzi ta skala do rozmiaru uniwersum, czyli wszechświata. A później nagle ten uniwers się zmniejsza i pojawiają się inne uniwersy, inne wszechświaty. I jest znak zapytania, czy jest tylko ten wszechświat, który my na podstawie tła, grawitacji i promieniowania poznaliśmy, czy może są jeszcze inne. Wiesz, jak obejrzałem ten film, później ten film się zmniejsza, zjeżdża na dół z powrotem, tak bardzo szybko, do Ziemi. Na Ziemi ląduje jak z mapy satelitarnej w jakimś kraju, w tym kraju jakaś jest kobieta, leży na trawie, zjeżdża ekran na jej oko do źrenicy i później zaczyna się zmniejszać poprzez tkanki, później komórki, wnika do komórek, zaczyna dotykać związków chemicznych, zmniejsza się coraz bardziej, dochodzi do pierwiastków, do atomu i w atomie poszczególne kolejne cząstki, gdzie pokazane jest, że tak naprawdę jesteśmy stworzeni z próżni, ponieważ odległości, jakie są pomiędzy tymi neutroinami, protonami i tak dalej, ja, wiecie, nie znam, nie studiowałem fizyki atomowej nigdy, są olbrzymie i tam również jest postawiony znak zapytania, czy to już jest koniec naszego poznania. Więc wiesz, człowiek, który jest szczery wobec nauki, wobec spoglądania na otaczający świat, musi już wielbić Boga, ponieważ widzi coś, czego nie jest w stanie ogarnąć swoim umysłem. Musi oddać chwałę czemuś większemu, co jest przyczyną tego, co nie ogarnięte. I teraz Bóg mówi w Słowie, że Izrael poznał Boga poprzez to, że widział Jego dzieła. Kiedy Bóg wyprowadził Izrael z niewoli, to oni byli wyprowadzeni wśród wielkich, potężnych znaków i cudów. Bóg objawił się w plagach, sądził Egipt, później rozstąpiło się morze, później przeszli przez to morze, w nadprzyrodzony sposób byli karmieni na pustyni, zatruta woda została odtruta w nadprzyrodzony sposób poprzez wrzucenie drewna do tej wody gorzkiej, przepiórki, manna przez 40 lat, pokonanie wrogów w nadprzyrodzony sposób, zatrzymanie słońca na niebie przez Jozuego, żeby mogła być dokończona bitwa. I Bóg mówi to w ten sposób, że Izrael widział Boga, bo widział Go w Jego dziełach. Widział słup ognia w nocy, obłok, słup dymu w ciągu dnia. I to jest pierwszy poziom poznania. Ja zapytam, kto z was doświadczył w jakikolwiek sposób Bożej ręki na swoim życiu poprzez odpowiedzi na modlitwę lub przez to, że obserwujesz stworzenie i jesteś zadziwiony? Czy są tutaj jakieś takie? Okej. Mamy pierwszy poziom poznania. W tym samym wersecie Bóg mówi tak. Bóg dał poznać siebie Izraelowi poprzez swoją rękę, a Mojżeszowi przez to, że objawił mu swoje drogi. To jest drugi poziom poznania, poznawania Boga. Czyli Izrael widzi tylko to, co Bóg czyni. Dlaczego? Bo je mannę. bo je przepiórki, bo doświadcza uzdrowienia na swoim ciele. Więc nie może zaprzeczyć istnieniu Boga. Tak jak my, kiedy Go doświadczamy, kiedy widzimy w stworzeniu, że On jest przyczyną wszystkich rzeczy. Ale Mojżesz jest przez Słowo Boże wyróżniony jako ten, który nie tylko widzi Bożą rękę, ale poznaje Boży plan. Bóg wyprowadził Izrael z niewoli przez to, że Mojżeszowi dał się poznać w krzaku ognistym i powiedział mu, a taki jest mój plan, że ja wyprowadzę tych ludzi z niewoli i ty będziesz moim sługą. I zrobimy to tak, tak, tak i tak. Czyli Bóg w stosunku do Mojżesza odkrył tajemnicę i powiedział, tobie dam poznać plan. Wiesz, jeżeli żyjesz z Bogiem, to potrzebujesz wejść na drugi poziom poznania. Z pierwszego poziomu On jest dobry dla mnie. Doświadczam Go. Wczoraj byłem na ślubie, było kilka osób z kościoła, Jeremiasza i Oli, tak? Później rozmawiałem z tatą Oli, on jest teraz w takim kościele w Piasecznie, mają jakieś takie ciekawe poruszenie wśród ewangelizacyjne, nawracają się bardzo prości ludzie, rolnicy, jacyś pracownicy fizyczni, są w ogóle zadziwieni. Ostatnio mówią, że ci ludzie wychodzą, żeby składać świadectwo. I mówią, że ostatnio wyszedł taki człowiek, taki starszy człowiek, pracownik. Pastor mówi, o, tutaj mamy, nie wiem, jaką tam Henryk, czy jakoś tam, nie pamiętam, jaką miał na imię. Mówi, to on się nawrócił, ochrzcił się, chodź, może powiesz świadectwo, jak to się stało, jak było wcześniej, jak jest teraz. On mówi, o, bardzo chętnie powiem. Wyszedł i stał, mówi, słuchajcie, przed Bogiem to było słabo. Ale jak się nawróciłem, to wszystko jest super. Dziękuję Bogu. I usiadł i taki był zadowolony. Więc wiesz, to jest poznanie Boga poprzez poznanie Jego ręki. Ale teraz, wiesz, jeżeli żyjesz z Bogiem, to myślę, że jest w tobie pragnienie, żeby poznać Jego drogi. I to jest to, czego często szukamy, jak się nawracamy w drugiej kolejności, to jest to, żeby poznać teraz, jaki jest Boży plan. Boży plan dla mnie. Do czego Bóg mnie powołuje? Jak ma wyglądać moje życie? Jak mogę je ogarnąć? Z kim się ożenić? Do czego mnie Bóg powołuje? Czy mam być biznesmenem? Czy mam być nauczycielem? Czy mam być prawnikiem? Czy mam być w kościele pracować? Czy mam być pastorem? Czy może muzyka jest moją dziedziną? Czy może nauka jest moją dziedziną? Co jest, Boże, jak chcesz użyć moje życie, żebym mógł z tymi darami wszystkimi, czym mi obdarzyłeś, przyjść i powiedzieć, Panie, proszę, pomnożyłem te talenty, które mi dałeś. To, co konkretnie od Ciebie otrzymałem. Wierzę, że jeżeli jesteś człowiekiem na nowo narodzonym i jesteś w dobrym miejscu duchowego zdrowia, to pragniesz, żeby odkrywać te tajemnice w swoim życiu. Panie, co dalej po prostu? Co dalej z moim życiem? OK? Teraz wszyscy na 3-4 powiemy wiek swojego życia. Na serio. Na serio. No tak, teraz się ożywiliście, od tego momentu ludzie będzie inaczej słuchać kazania. Powiedzmy tak, powiedzmy wszyscy razem. Panie Jezu, co chcesz zrobić od dzisiaj?
Kiedy mam już lat?
50. A niektórzy zawahali się niektórzy. W tym miejscu, w którym jest, ja mam 50, ja powiedziałem prawdę, to nie było tak, wiesz, neutralnie, żeby wszystkich zadowolić. W tym miejscu, w którym jesteś, Bóg ma plan i chce się z tobą spotkać, jak się spotkał z Mojżeszem. Z Mojżeszem Bóg się spotkał wtedy, kiedy Mojżesz miał 80 lat. 40 lat wzrastał jako syn Faraona, był księciem, wykształcony na uniwersytetach Egiptu. W wieku 40 lat miał kryzys, jak to zwykle bywa w wieku 40 lat. I postanowił coś zrobić dla swoich ziomków Żydów i zabił jednego Egipcjanina. Trochę niechcący, trochę chcący. Ale to mu pokrzyżowało plany, więc musiał stać się uchodźcą w wyniku tego kryzysu. Poplątało mu się życie, wylądował na pustyni, ożenił się z córką obcokrajowcy, został zdegradowany z księcia egipskiego na pasterza pustynnego i nastąpiło kolejne spotkanie, kiedy miał 80 lat. Wiesz, jak żyjesz z Bogiem, to każdy rok jest możliwością, jest nadzieją, żeby pogłębić swoje poznanie Jego. Mojżesz na swoim życiu doświadczył ręki Bożej, kiedy jako niemowlę miał być zabity, a matka go w koszyku puściła na Nil i został w eskorcie krokodyli doprowadzony do księżniczki egipskiej. Ona go wyjęła z koszyka, mówi, jaki piękny mój tyś, dlatego Mojżesz właśnie, Mojżesz. I został wychowany 40 lat, w ten sposób poznał Bożą rękę. Potem miał kryzys, wylądował na pustyni, ale dla człowieka, który żyje z Bogiem, zawsze jest nadzieja, więc wtedy, kiedy miał 80 lat, Bóg przyszedł i powiedział, okej, poznałeś moją rękę, całe życie cię prowadziłem, całe życie cię błogosławiłem, teraz ci objawię moje plany. Mogę ci zaufać, masz 80 lat. Amen? Powiedz teraz, jeszcze raz, wrócimy do tego wieku. Bóg może mi zaufać.
Bóg może mi zaufać.
Bo mam dzisiaj już...
Bo mam dzisiaj już...
50 lat. Jest nadzieja dla ciebie w tym miejscu, w którym jesteś. Więc drugi etap jest taki, że Bóg chce objawić ci swój plan. Amen. Bóg chce, żebyś każdy dzień spędzał owocnie. Wiesz, w piątek się spotkaliśmy z Łukaszem w biurze. Łukasz do mnie mówi, no i co? Urlop, tak? No, fajnie. Ja mówię, wiesz, to jest fajne, bo jak planuję ten urlop, ten wyjazd, to mówię, już kilka dni wcześniej żyję tym. Bo wiesz, trzeba zrobić zakupy, trzeba, wiesz, kupić sobie nowe okulary słoneczne, trzeba, wiesz, kupić olejek do opalania, trochę jedzenia, planujesz. Ja mówię, wiesz, jest taka pozytywna jakaś taka wibracja, bo jest nowy plan. I wtedy mówię do niego, Łukasz, słuchaj, ja mówię zawsze, wiecie, bo to tak, znacie nasze osobowości, więc taką mamy komunikację. Więc Łukasz, ja mówię, wiesz co, Łukasz, ja to bym chciał, żeby każdy miesiąc roku był taki, że na każdy miesiąc mam jakiś taki szczególny plan, że coś się dzieje. Wtedy przez całe życie ja po prostu pomnażam dla Boga to, co mi dał. Wiecie, i to jest świetne. Myślę, że to jest Boży plan dla każdego z nas, że Bóg chce nam objawić swoje drogi w naszym życiu, oczywiście. Amen?
Amen.
Wiecie, Bóg nie jest politykiem, Bóg nie chce nam objawić swoich dróg w stosunku do Holandii. Albo swoich dróg w stosunku do uchodźców z Afryki Północnej. To jest bardzo ciekawe i internet aż kipi od tego, żebyśmy się tym zainteresowali. Być może Bóg nam też to objawi, może będziemy mogli jakąś rolę odegrać. Mam dziewczynę w mojej rodzinie, która od paru lat interesuje się Koreą Północną. Młoda dziewczyna, bardzo przeżywa to. Mówię sobie, fajnie, są też takie powołania. Ale wiesz, w pierwszej kolejności to Bóg chce tobie objawić swoje drogi, ponieważ pewnego dnia staniesz przed Nim i On ci powie, co zrobiłeś ze swoim życiem. I dlatego potrzebujesz poznać Jego drogi. Nie tylko w stosunku do zbawienia, że przeszedłeś z ciemności do światłości, ze śmierci do życia. Ale teraz, kiedy przeszedłeś do życia, to Panie, co z tą latarką teraz, którą jestem? Co z tą świecą, którą jestem? Co z tą lampą, którą jestem? Jaki masz plan na lipiec 2018? Jakie są Twoje drogi? Jakie są Twoje drogi? Bo Twoje drogi są wyższe niż moje drogi. Moje drogi to drogi troski, wiązania końca z końcem, kombinowania, żeby się jakoś rozwinąć i ogarnąć, ale jakie są Twoje drogi? Twoje drogi są lepsze. Nawet jeśli w ucisku, nawet jeśli w prześladowaniu, nawet jeśli w mozole, to ja wolę Twoje drogi 100 razy niż moje drogi ulgi i po prostu relaksacji. Ja wolę Twoje drogi. Więc to jest drugi poziom poznania. I teraz wiecie, dochodzi trzeci poziom poznania, bo później jest o Mojżeszu powiedziana kolejna rzecz. Tamte dwie, że Izrael poznał go przez, poznał moją rękę, bo widział moje dzieła. Mojżesz poznał moje drogi, tak, bo znał mój plan. Ale teraz jest trzecia rzecz o Mojżeszu powiedziana, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Wow! I słuchaj, to jest po prostu niesamowite i do tego zmierza moje dzisiejsze słowo, że potrzebujesz nawrócić się, potrzebujesz zacząć wchodzić na Boże drogi, potrzebujesz rozpoznać Jezusa jako ratownika, który cię zbawia od twoich grzechów, potrzebujesz poznać Bożą rękę, potem potrzebujesz poznać Jego drogi, Jego plany, ale przede wszystkim to, czego potrzebujemy i czego potrzebujemy najbardziej, to poznać Go takim, jakim jest. Ponieważ Słowo mówi, że jeżeli ujrzymy Go takim, jakim On jest, jeżeli poznamy Go twarzą w twarz, to wtedy na nasze życie przeleje się Jego moc w takim stopniu, że staniemy się podobni do Niego. A powiem wam, w Biblii nie ma większego planu dla człowieka niż to, żebyśmy wszyscy stali się tacy jak On. To jest ostateczny i największy plan. Amen. Możesz poznać swoje powołanie, tak jak ja poznałem jako pastor. Możesz biec bez zmęczenia. Bóg odnawia siły, jak u orła, nawet u dziadków starych. Możesz biec bez zmęczenia. Okay? Możesz poznać Jego rękę i powiedzieć, Bóg mnie uratował, uzdrowił mi, dał mi kasę, pracę i dobrego męża. Fajnie. Ale powiem ci, nie ma nic ważniejszego niż to, żeby stanąć z twarzą w twarz przed Nim i żeby ludzie oddali chwałę Bogu i powiedzieli, ten człowiek jest podobny do Jezusa. Amen. I wtedy tamte wszystkie rzeczy są ważne, ale schodzą na dalszy plan. Bo cóż z tego, że ja biegnę wytrwale w wyścigu, który jest przede mną, żeby otrzymać nagrodę, bo znam Boży plan. Cóż z tego, jeżeli świat nie pozna we mnie Syna Bożego, przeze mnie. Nie złoży świadectwa i powie, wow, Bóg jest naprawdę dobry. Popatrzcie na tego człowieka. Bóg jest dobry. To jest Boży plan. Boży plan jest taki, żeby świat poznał różnorodną mądrość Bożą przez co? Przez Kościół. Czyli przez nas wszystkich. O Izraelu jest powiedziane, żebyśmy go byli... Apostoł Paweł ma taki ambitny plan, który się nie może zrealizować przez 2000 lat. Apostoł Paweł ma taki ambitny plan, żeby wręcz pobudzić do zazdrości Izrael, który patrzy na Kościół. Tak? Bardzo ambitny, bo słabo wychodzi ciągle. Ale to jest Boży plan. Więc teraz słuchaj, po prostu zachęcam cię do tego, żebyś spróbował w swoim życiu poznać Jezusa takim, jakim On jest. Popatrzeć na Niego i zobaczyć Go takim, jakim On jest. Bo kiedy zobaczysz Go twarzą w twarz, kiedy ujrzysz Jego twarz, kiedy usłyszysz Jego serce, kiedy Go poznasz, kiedy będziesz pogłębiał Jego poznanie, to przez to bycie z Nim, w Nim jest taka świętość, taka moc, taka chwała, że nie można wyjść takim samym po spotkaniu, po szukaniu i po poznawaniu Jego. To jest niesamowite. Teraz wam zdradzę, jak to kazanie się zrodziło. I to już będzie pewnie koniec i wszystkie inne wersety możecie sobie w domu przeczytać. W związku z tym, że ślub był w sobotę, to przez cały tydzień próbowałem się umówić do fryzjera. Wow, tak powstają kazania. Tak przychodzą objawienia. Tak przychodzą objawienia. I próbowałem się umówić. I słuchajcie, i to odkryłem, że im bliżej weekendu, tym gorzej jest umówić się do fryzjera. Bo są śluby, wiesz, ludzie chcą fajnie wyglądać na imprezki weekendowe i tak dalej. Wiecie, i już był kryzys, ale mamy w domu osobę, która ma świetną relację z Duchem Świętym. Moją żonę, która zawsze mówi... Jak byłem katoliczką, to miałam świętego Antoniego od rzeczy zgubionych. Jak się narodziłam na nowo, to mam Ducha Świętego i On mi przeciera wszystkie szlaki. Także jak coś się u nas w domu zgubi, to Iza się modli. Nawet dzieci już przychodzą, mówią, mamo, zgubiłem, pomódl się. I znajduję. Więc ja już po prostu załamany mówię, no nie wiem, słuchaj, przyliżę tym żelem jakoś na ten ślub i trudno. A Iza mówi, wiesz co, tam w Sulejówku na tej ulicy, tam numer 59, weź sprawdź, ja tam byłam, może tam. Słuchajcie, dzwonię, pani mówi, tak, mam okienko za godzinę. I pojechałem. I słuchajcie, i miałem dziwne przeżycie, teraz niektórzy mnie uznają za świra, ale... Cóż to wielkiego, Jezusa też uznawano za świra. Więc jestem do Niego trochę podobny. Słuchajcie, siadam na tym fotelu, pani zaczyna coś tam do mnie mówić śmiesznie, taka zwyczajna po prostu fryzjerka, ani jakaś super, ani jakaś słaba, po prostu fryzjerka. Zakłada mi fartuch na szyję, coś tam do mnie mówi i ja, słuchajcie, siedzę na tym fotelu i mam takie po prostu flesze w lustrze. Raz widzę siebie, raz widzę Jezusa. I sobie, wiesz, mówię sobie, no to fajnie. Pierwsze, co sobie pomyślałem, to pomyślałem sobie, ile mnie będzie strzygła? Z 30 minut. Wow. To będę miał 30 minut patrzenia się na to. Mówię, ciekawe, jak często będzie się pojawiał, jak znikał. Wiecie, i tak siedzę i sobie myślę tak, mówię, Panie Jezu, co Ty chcesz mi powiedzieć? Dlaczego widząc tą moją twarz, co jakiś czas jakbym widział twoją, jakby to się tak przelewało, znikało, błyskało, nie wiem nawet jak wam to powiedzieć, ale po prostu czasami to aż po prostu siedząc, patrząc na siebie, miałem ciarki po plecach, bo miałem wrażenie, że widzę Jezusa. I strach mnie ogarniał. Nie, widzieliście czasami horrory, jak ktoś staje przed lustrem i nagle po prostu widzi w lustrze nie siebie? Widzieliście? To jest naprawdę mocne przeżycie. I słuchajcie, siedziałem tam i takie miałem po prostu... Aż miałem ciary. Ta pani czasami tą mistykę przerywała i mówi, krócej czy dłużej? Ale to trwało. I mówię, Panie Jezu, co chcesz mi powiedzieć? Wiecie, i wiesz co? I miałem wrażenie, że to mi powiedział Jezus. To już mam wrażenie, bo to widzenie było mocniejsze niż to, co później słyszałem. Więc tu się mogę mylić. Ale miałem wrażenie, że Bóg przyszedł do mnie z taką inspiracją. I powiedział do mnie tak. Mówi, Marek, ludzie, żeby wyjść... Ale że co? No Jezus powiedział krócej. Okay. Nie. Być może ja Jezusowi nie odmawiam prawa mówienia na każdy temat do mojego życia, ale akurat w tym przypadku nic nie interesowała go chyba fryzura. Teraz mnie rozproszyliście, myślę, że powinien powiedzieć dłużej, albo powinien powiedzieć, nie obcinaj się, przestajesz być do mnie podobny. Nigdy nie nosiłem krótkich włosów. No, ale mnie teraz wybiliście. O Boże. Dobrze, wracam do tematu. I słuchajcie, i mam wrażenie, że mi powiedział tak. Powiedział, Marek, zobacz po prostu tych wszystkich ludzi, którzy chodzą na terapię, żeby pomóc sobie w swoim życiu. Gdzie trochę się na tym znam, moja żona jest terapeutką, wiem jak to wygląda. Ludzie potrafią... Słuchajcie, no, jako mąż, ja naprawdę się znam. Ze słyszenia znam się. Zagadnienie. Słyszę, że tam ktoś chodzi po prostu rok, raz w tygodniu na przykład, albo dwa lata. I później słyszę historię, jak to wpływa, jak to nie wpływa, jak to jednemu pomogło, drugiemu nie pomogło. Jakiś czas temu słyszałem o tym też, ze słyszenia od mojej żony, że są takie terapie, do której się chodzi 5 razy w tygodniu. Tak? To jest psychoanaliza. Taka bardziej freudowska, tak? To już taka jest głęboka ingerencja. Przez 5 dni w tygodniu chodzisz na spotkanie. Rozmawiałem ze starszym człowiekiem, który też się na tym znał, też to znam ze słyszenia. On powiedział, że po kilku latach może się całkowicie zmienić osobowość tej osoby, która po prostu chodzi na tak intensywną terapię, rozmowę i psychoanalizę, że wychodzi po prostu gdzieś inna ta osoba, że to jest bardzo silna ingerencja. Wiecie, siedzę w fotelu i mam wrażenie, że Jezus do mnie mówi, Marek, a jakbyśmy się tak jak teraz, tu w tym lustrze, tak? Jakbyśmy się tak jak teraz spotykali codziennie tak na pół godziny. Ja ci powiem, mi się zrobiło aż słabo. Ja sobie mówię, za darmo. Nie, nic nie jest za darmo, to jest za cenę pół godziny. Czas to jest waluta. I teraz i po prostu sobie myślę, Boże, później napisałem do moich kolegów, mówię, słuchajcie, moich dwóch kolegów, przyjaciół, napisałem im, że miałem takie wrażenie i mówię sobie, słuchajcie, a gdybym tak zrobił, kim bym był za rok? Oni od razu napisali, byśmy cię nie poznali. Byśmy cię nie poznali. I to jest niesamowite. Jan mówi, że kiedy on się nam objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim on jest. Że my mamy inną koncepcję na poprawienie naszego życia. Nasza koncepcja jest z ciała. Wszyscy się z tym urodziliśmy. To znaczy co? Bez pracy nie ma kołaczy? Amen? Masz takie życie, jakie sobie zasłużyłeś? Żyj dobrym życiem, to i sąd ostateczny dobrze zaliczysz i może w niebie się znajdziesz? To jest systemy cielesne, które naturalnie w nas funkcjonują. Ale teraz Bóg ma inną propozycję. Jezus mówi, przyjdź do mnie, poznaj mnie, zobacz moją twarz, a będziesz miał życie w obfitości. Poprzez spotkanie się ze mną. Halleluja. To jest dobre. Kto z was jest zadowolony, że byłem u fryzjera w piątek? I to nie ze względu na fryzurę.
Czy miał lustro?
Aleluja. Amen. Słuchaj, to jest po prostu to, do czego Bóg nas wszystkich zaprasza. On mówi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Halleluja. Kontekst tego wersetu jest taki, tutaj macie na dole, werset wcześniej i późniejszy. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, nie jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, gdyż Jego nie poznał. Wiecie, to, że w świecie spotykamy konfrontację w związku z tym, że należymy do Niego, też wynika z tego, że świat nie poznał Jego. Bo gdyby świat znał Boga, to nie miałby problemu, żeby nas rozpoznać jako Jego dzieci. Ale rozpoznaje nas jako członków pewnej grupy religijnej, z pewną doktryną, z pewnym hobby. Dlaczego? Dlatego, że nie zna Jego. Tak naprawdę, słuchaj, w naszym życiu z Bogiem chodzi o relacje, chodzi o poznanie Jego takim, jakim On jest. Chodzi o zbliżenie się do Niego. Dzisiaj, kiedy tu jesteś, zrób to. Podejdź do Niego i rozmawiaj z Nim twarzą w twarz. My czytamy ten fragment. Ja zawsze go czytałem przez całe lata i czytałem sobie, że ale Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia z swoim przyjacielem. Wiecie, jak przez lata czytałem ten fragment? Czytałem to na takiej zasadzie, wow, to była szczególna łaska, której Bóg udzielił jednemu wyjątkowemu człowiekowi, ale tak w ogóle to on tego nie robi. A teraz powiem wam, już od wielu lat, ale mam takie objawienie, że ten werset trzeba czytać inaczej. Wiecie, czemu Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz? Wiecie dlaczego? Bo chciał z Nim rozmawiać twarzą w twarz. To Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, a nie Boży dopust sprawił, że miał szansę rozmawiać z Nim twarzą w twarz. Niby to samo zdanie, ale zupełnie inne punkty widzenia. Może uda nam się dojść do tej Ewangelii Jana, ale Jezus, 10 rozdziału, ale tam Jezus mówi dokładnie to samo. On mówi, nie poznaliście mnie. Nie, tyście mnie poznali. Patrzycie na mnie, a nie widzicie mnie. To jest po waszej stronie jest decyzja, żeby się spotkać ze mną i wziąć ode mnie swoje podobieństwo na życie. Żeby się uspokoić, być napełnionymi pokojem, radością, miłością, głęboko oddechnąć i oddechnąć, wziąć głęboki oddech i dojść do przekonania, że wszystko ze mną dobrze, jestem taki jak On, ponieważ zobaczyłem Go takim, jakim On jest. Amen? Wiesz, poznanie Boga z twarzą w twarz to jest wiele różnych rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że w spotkaniu z Nim jest taka moc, że doświadczamy przemiany. Ale druga prawda jest taka, że my nie znamy siebie, znamy kłamstwa na swój temat, ponieważ nie stanęliśmy nigdy w światłości i prawdzie. Wiesz, kiedy ja znam ludzi, kiedy pracuję wśród ludzi, kiedy jestem pastorem, ja rozmawiam z ludźmi i mówię tak, twoje życie jest wspaniałe. Zresztą ludzie tak samo mówią na temat mojego życia. Więc ja rozmawiam z ludźmi i mówię, słuchaj, ale naprawdę masz wspaniałe życie, jesteś wspaniałą osobą. Widzicie, i to jest niesamowite, że ja mogę tak powiedzieć na podstawie mojego spotkania z Bogiem i Słowa i tego, co Słowo mówi na temat życia wszystkich ludzi. Jestem napełniony nadzieją w stosunku do innych ludzi i mogę stanąć i powiedzieć prawdę. Ale kiedy my możemy tą prawdę zaakceptować, że to jest prawda, że mamy wspaniałe życie, jesteśmy wspaniałymi ludźmi. Tylko w jeden sposób. Tylko wtedy, kiedy staniemy twarzą w twarz przed Nim, i w prawdzie objawi się prawda na nasz temat. Wszelkie kłamstwa odpadną. Amen? Nie wiem, czy widzicie to rozróżnienie. Jedna rzecz, że jak spotykamy Go i widzimy Go w twarzą w twarz, to już nie możemy być tacy sami. Jest moc taka tego spotkania, że wychodzimy po prostu Transformers. Wiecie, co robią Transformersi po akcji, jak już wygrają? Składają się na taksówkę. To jest... Wczoraj od mojego syna usłyszałem, bardzo mi się spodobało. Więc, kiedy spotykasz Jezusa twarzą w twarz, to potem jesteś tak przeniknięty tą mocą, że wychodzisz przetransformowany na inną osobę. Ale druga rzecz jest taka, że gdyby nawet to nie nastąpiło, to samo spotkanie z prawdą sprawia, że widzisz siebie w prawdzie. Jako umiłowanego, wybranego syna, córkę Bożą, której Bóg chce tylko pomóc. Nie stawia zarzutów, nie chce piłować, gnębić i po prostu ścieżki zdrowia zrobić dla tej osoby, żeby przećwiczyć go w swojej religii. Słuchajcie, przecież to, co jest męką mojego życia, to jest to, że ja ciągle mam zarzut do siebie w jakiejś dziedzinie. To jest w ogóle fenomenalne. Jak się nawracałem, to uważałem, że idę do piekła. I mówię, Boże, idę do piekła. Skończę w piekle, jestem grzesznikiem, nie ma dla mnie nadziei. Więc On mnie uratował. Potem byłem w kolejnym piekle. Boże, co mam zrobić ze swoim życiem, żeby to miało sens? Bóg mi pomógł. Zostałem pastorem. Boże, teraz jestem pastorem. Ale przecież to wszystko nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Ani z Kościołem, ani ze mną. Z Kościołem oczywiście Bóg mi pomógł bardzo szybko, bo mi powiedział, że to nie mój Kościół, żebym się tym nie zajmował. Więc już od 20 lat zrzucam to na Niego. Panie, to Twój Kościół, Ty to budujesz. Oczywiście ciągle łapki mi drżą i lecą do tego biznesu i co chwilę muszę sam siebie po prostu, wiesz, wycofywać, tak? No ale dalej nawet, jak już Kościół zostawię, to teraz myślę o sobie, jakim ja jestem człowiekiem. Teraz jestem rodzicem. Jestem beznadziejnym rodzicem. Nieskutecznym. Jaki... Słyszeliście? Mężem też. I teraz po prostu... Co mogę poprawić?
Jezu ratuj.
Jezu ratuj. Potem mam 50. urodziny i wszyscy mówią, Marek, to super, no dziękuj Bogu, kiedyś ludzie tyle nie żyli, no. Po prostu wiesz, chwała Panu. Ja mówię, Boże, 50 lat i ciągle nic się nie wydarzyło. Tak naprawdę z tego głodu, który mi płonie w sercu. Więc wiesz, jakby nie spojrzeć, to dopóki nie spotkam Jezusa, to nie widzę mojego życia w prawdzie. Jak widzi Jezus moje życie w prawdzie? Jezus mówi, że już dzisiaj, Jego słowo mówi, już dzisiaj jesteśmy Jego dziećmi, a jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. On już dzisiaj patrzy na mnie, jak na swoje dziecko. Amen? Czy widzieliście dziecko, które na swoje urodziny ma doła i mówi... Tyle lat już przeżyłem, nic nie zrobiłem, co z nie tak ze mną. Widzieliście takie dziecko? Czy widzieliście dziecko, które po prostu rozpacza, po prostu jestem beznadziejnym dzieckiem dla moich rodziców, jestem utrapieniem po prostu. Ile oni już na mnie wydali przez te 7 lat już mojego życia, a ja nic dla nich nie zrobiłem po prostu. Tak? Oczywiście dziecko, które po prostu martwi się o swoich przyjaciół, po prostu na zasadzie po prostu, o Boże, po prostu rowerka nie pożyczyłem, po prostu, wiesz, a on chciał rowerek, ja mu tak wyszarpnąłem. Spać nie mogę, 3 dni rowerek mu wyszarpnąłem. Dziecko zanurzone w miłości rodzica, stając w tej prawdzie, wie, kim jest. Jeszcze nie jest przemienione do rozmiaru dojrzałej osoby, męża, kobiety. Nie zna swojego powołania, ale już przez spotkanie miłości rodzica już wie, kim jest. Amen? Więc wiesz, spotkanie z Nim, ono cię przetransformuje przez tą moc spotkania, więc kochaj ten czas i szukaj tego czasu zobaczenia Go twarzą w twarz, jakim On jest. Bo to cię przemieni. Ale druga rzecz, zanim cię to przemieni, złapiesz oddech. Oddech prawdy na temat swojego życia.
oddech prawdy, opadną z te wszystkie kłamstwa, że nic nie zrobiłeś, że nie dałeś rady, że niewystarczająco się przebiłeś, że nie byłeś wystarczająco dobry i tego nie skończyłeś, i tego nie skończyłeś, i tego nie skończyłeś. W czwartek przed wizytą u fryzjera napisałem do kolegów i oni i tak rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Akurat jeden z nich też skończył 50 lat całkiem niedawno, chyba z tydzień temu, więc po prostu i mówię sobie, wiesz co, jeden taki mam żal do siebie. Ja tyle rzeczy dobrze zrobiłem w życiu, ale żadnej rzeczy nie zrobiłem dobrze do końca. Umiem angielski. Dogaduję się, nawet list napiszę. Taki prosty, ale... Ale nigdy się tego angielskiego nie nauczyłem, jak należało się nauczyć. Dzieciaki w liceum i gimnazjum lepiej po prostu sobie radzą. Mężem jestem. Bardzo dobrym. Wbrew wyznaniu niektórych osób na tej sali. Ale nie jestem takim mężem, jakim sobie wyobrażałem przez całe życie, że będę. Więc znowu coś dobrze zrobiłem, ale nie do końca. Pastorem jestem. Fajnym jestem pastorem. Ale nie do końca. I tak dalej. Można by na każdą dziedzinę życia rozrzucić. Ale kiedy to ustępuje, to kłamstwo? Kiedy ono ustępuje? Ono tylko ustępuje, kiedy twarzą w twarz spotykasz się z Nim. Wtedy poznajesz prawdę. Amen? Wiecie, jak ludzie mnie spotykają, to jest bardzo fajne, bo ja też jestem taki pastor, który się nie ukrywa za powłoką po prostu jakiejś istoty kosmicznej, więc to jest bardzo śmieszne, jak się spotykam po prostu z moimi przyjaciółmi, z różnymi ludźmi i próbuję tak powiedzieć, jak to beznadziejnie jest, to oni zawsze się ze mnie śmieją i mówią, co ty w ogóle gadasz? Weź się rozejrzyj, to znaczy, jakie ludzie życie mają. Albo mówią mi, tak, moja żona na przykład, ale zobacz, co wskazywało, co prognozowało na to, że będziesz w takim miejscu, jak dzisiaj jesteś? Że twoje życie to powinno być tak jakby taki ciąg przyczynowo-skutkowy wywieźć na temat twojego życia, to powinieneś być w totalnym bagnie. Ale teraz zobacz po prostu, jak to nie idzie. To powinno, ale jak to po prostu wygląda. Wiesz, wczoraj byliśmy na ślubie i siedzą rodzice Jeremiasza, siedzi Leszek, siedzi Kasia, Hendlowie, siedzą rodzice Oli, Marcin i Iza. I wiecie, ja im dawałem śluby. Jednej i drugiej parze i te dawałem śluby. Asystowałem przy ich przymierzu małżeńskim. I teraz ich dziecko. I to mi mówią ludzie, którzy mnie spotykają, mówią, Marek, ty się w głowę puknij. Się puknij w głowę. Co ty gadasz na temat swojego życia? Jest bez sensu. Ale teraz ci powiem, co mi, jakim młotkiem mnie lutuje Jezus, jak ja widzę go twarzą w twarz. To dopiero jest młot. Jest taki młot, że ja wychodzę stamtąd jak z konfesjonału po prostu. Wszystko jest super. Łaska uświęcająca na nowe we mnie działa zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego. Bo spotkałem go twarzą w twarz! Wow! Żywy Bóg mi się objawił! Halleluja! Amen! Kasia ze mną rozmawia, Hendzel, i mówi, no Marek mówi, no patrz, dawałeś nam śluby, kurylkom dawałeś, Hendzlom dawałeś, teraz im dajesz ślub, nie? Ja mówię, no wasze małżeństwa jako tako, no do trzech razy sztuka, nie? A ktoś stał z boku i mówi, niezła klątwa. Rodzicom dał ślub, teraz dziecko mi nie odchodzi od was. Wiesz, spotykasz Jezusa twarzą w twarz, to widzisz rzeczy takimi, jakimi one są na twój temat. Bóg chce ci to dać. Ale On ci to da przez spotkanie z Nim. Amen. Dobra, nie dojdziemy do 10 rozdziału Ewangelii Jana, ale po tym kazaniu Ewangelia 10 rozdział Ewangelii Jana będzie inaczej do was przemawiał.
Pierwszy do Koryntian 13:12. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadle, niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie nasze jest cząstkowe, ale wówczas poznamy tak, jak jestem poznany. Widzisz, Bóg, kiedy patrzy na nas, to wie o nas wszystko. Nie ma w nas żadnej tajemnicy dla Niego. Nas przenika i wszystko wie. Zna nasz początek, zna nasz koniec, zna nasz dzień dzisiejszy, zna nasze myśli, emocje. Wszystko o nas wie. Nie ukryjemy przed Nim ani billingów, ani SMS-ów. Nie ukryjemy naszych myśli na temat brata i siostry. Nie ukryjemy naszych przed Nim myśli, których i emocji, których sami sobie nie uświadamiamy, nawet nie ukryjemy przed Nim. Nic, po prostu On nas wszystkich zna. I jest obietnica, że pewnego dnia twarzą w twarz poznamy Go, tak jak my dzisiaj jesteśmy poznani przez Niego. I to będzie niesamowite. Amen? Wiesz, to by było fajnie żyć z taką myślą cały czas, że nasze poznanie jest cząstkowe. To jest super, to jest odświeżające. Czasami ludzie patrzą na swoje życie,
wiesz, jak tak przez tego Judasza.
W ogóle taki widziałem fajny żart rysunkowy. Drzwi, nad drzwiami krzyżyk i z krzyżyka rozlega się głos. Cześć, Judasz. Znaczy, rozumiecie. Nie wiem, o Transformersach był lepszy. Dobra. W każdym razie patrzymy, wiesz, patrzymy na nasze życie i mówimy sobie tak. Boże, ale marność. Co to za życie w ogóle jest?
Teraz na Mariusza patrzę. Teraz na kogoś innego spojrzę.
I tak patrzymy na swoje życie i mówię, co to za życie jest? Ale gdybyś cały czas wiedział na podstawie Bożego Słowa, że to, co widzisz, to jest po prostu cząsteczka tego, co jest obrazem, który widzi Bóg. Bóg widzi twoje życie po prostu jak rozłożone plany. Wszystko wie, widzi całe bogactwo, całe błogosławieństwo, możliwości wyboru. W tą stronę, tą. Mnóstwo opcji, talentów do pomnożenia, wszystkiego. Gdybyś wiedział, że twoje poznanie jest cząstkowe, to miałbyś nadzieję. Byś powiedział, Judaszu, daj mi przejść na drugą stronę. Kiedy zobaczymy go twarzą w twarz, to nasze poznanie też na nasz temat będzie poznaniem Jego. Na temat otaczającego świata. To jest to miejsce, do którego Bóg nas prowadzi. Filipian. Paweł mówi, ten słynny fragment z Filipian 3, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. A kontekst jest taki, od 8 wiersza, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ten, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Kiedy poznajesz Go, to doświadczasz mocy zmartwychwstania. Kiedy poznajesz Go, doświadczasz mocy zmartwychwstania. Paweł, który był faryzeuszem, który był człowiekiem nastawionym na pobożność, na wypełnianie prawa mojżeszowego, dochodzi do miejsca, że mówi, że te rzeczy, które w całe słowo, on w ogóle pewną taką formę bluźnierstwa popełnia w słowie, nazywając te rzeczy, które to przestrzeganie prawa, które było mu zyskiem, ale on świadomie to robi, ponieważ mówi, że nic nie przewyższy poznania Mesjasza, takim, jakim on jest. I mówi, że wtedy, kiedy go poznaje, kiedy dąży do tego, to doświadcza mocy zmartwychwstania na swoim życiu i staje się podobnym do niego. Amen. Wiecie, ja sobie pomyślałem tak. tak jak patrzę na swoje życie i otaczający mnie świat, to myślę sobie, już chyba lepiej w tym świecie to nie będzie. Jak tak się dobrze rozejrzeć. Nawet taką po ostatnim szczycie europejskim taką audycję słuchałem, bo tam oni rozmawiają na temat uchodźców, tam pewnych rozwiązań, które projektują. I pani ekspertka zaprosiła do studia jakiegoś człowieka od Afryki. I ona zrobiła wprowadzenie, opisała ten cały szczyt na temat uchodźców, co się dogadali, co się nie dogadali, jak tam było. No i teraz pana eksperta, profesora, pierwsze pytanie, opinie. A on wylewa taki kubeł zimnej wody od razu. Tak się aż się lało z radia po prostu. I on mówi tak. Proszę panią, za kilka lat w Afryce ilość mieszkańców Afryki podwoi się. Ona mówi, dzisiaj każdego roku na rynek pracy tylko w Kenii wchodzi 1 000 000 osób, a państwo oferuje tylko 200 tysięcy miejsc pracy. Każdego roku 80% ludzi wchodzących na rynek pracy jest bezrobotna. Czy pani myśli, że może śródziemne może to zatrzymać? Już było po dyskusji. To był koniec po prostu. Był koniec. Nie puścili muzyki, ale ja po prostu tego słuchałem i sobie myślę, piękne, piękne. Wiecie, gdzie by ucho nie przyłożyć w tym świecie? Nam się wydaje, że my coś możemy. Powiem ci, im dłużej żyjesz na tym świecie, tym widzisz, że ten świat bez Jezusa nie ma żadnego sensownego rozwiązania na siebie. Ten świat nie ma na siebie pomysłu. Jeden ma pomysł na świat, na kraj, na politykę, na gospodarkę, na coś tam. Powstaje taki mikromesjasz, krzyczy, że ma rozwiązanie. Za 10-15 lat okazuje się, że przychodzi drugi i mówi widzicie? Fałszywy, nie udało mu się. Teraz zrobimy inaczej. Jak zrobimy? Ja wam powiem, jak zrobimy. Za 10-15 lat musi powstać następny mikromesjasz. Fałszomesjasz, gospodarczo, polityczno, nie wiem, naukowo. Bóg wie, w jakiej jeszcze dziedzinie, który mówi, nie, teraz my zrobimy tak. Wszędzie to jest, nawet w sztuce i muzyce to jest, że powstają kolejni i mówią, nie, to już passé, teraz mamy takie brzmienie. Człowieku, chlub się tym, bądź dumny, nagrywaj. Gwarantuję ci, że za 15 lat będą na to patrzeć i mówić... Myszka. Czuję myszkę. Na 100%. Ten świat nie ma na siebie rozwiązania. Jedynym rozwiązaniem tego świata jest Chrystus. I teraz my jesteśmy w tym świecie i jeżeli my łudzimy się, że nasz self-management na temat swojego życia, wyznaczenie celów dla swojego życia, ogarnięcie, zbudowanie domu, rodziny, że to nam pomoże, ci powiem, nic ci nie pomoże. Czas leci, a my wszyscy jesteśmy śmiertelni. I będziemy doświadczać kolejnych strat, rozczarowań i będziemy dochodzić do wniosku, że nie na tak sobie życie moje wyobrażałem. Ale, alleluja, kiedy idziemy drogą, którą sugeruje apostoł Paweł, aby poznać go i doświadczyć mocy zmartwychwstania, to wtedy okazuje się, że będąc w środku tego całego bigosu, polityczno, gospodarczo, ekonomiczno, kulturowego i tego wszystkiego, nagle my jesteśmy synami Bożymi, a ojczyzna nasza jest w niebie. I nie tylko to, że otrzymujemy nadzieję, żeby zyskać nowy punkt widzenia, ale otrzymujemy moc zmartwychwstania przez to, że go przyjęliśmy i nagle nasze życie zaczyna obfitować w radość, pokój, miłość i wszystkie owoce ducha. I wtedy ludzie patrzą na nas, świat patrzy na nas i co mówi? Mówi, Bóg jest!
Amen.
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 Amen. Jest po prostu piękne. Piękne. Ale wiecie, gdzie jest ten... Wiecie, gdzie jest początek tego węzełka, tego rebusa, tego równania? Początek jest, spotkaj go twarzą w twarz. Pół godziny u fryzjera. A potem codziennie. To jest miejsce, do którego Bóg ciebie chce podprowadzić. Halleluja. Halleluja. Stać się podobnym do Niego. Jan w 4 rozdziale. Tam zaczynaliśmy 1 listu Jana. Teraz w 4 mówi. A my widzimy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela na świat. Kto tedy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność na dzień sądu. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszakże doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przez karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Wiecie, Roland Baker teraz był na naszej konferencji na Perspektywie Nieba i spotkaliśmy się już po konferencji z nim. Pytam się, a co robiłeś, Roland, w hotelu do południa? A on mówi, a mam taką serię w internecie, oglądam o męczennikach z pierwszych wieków Kościoła. I on mówi, to było straszne. Mówi, krew, mięso, połamane kości, mówi, to trwało kilka wieków. Oni jak bydło traktowali. I to był koszmar. Początek narodziny chrześcijaństwa był po prostu zalany krwią. To nie były jakieś dzieci, kwiaty, ludzie, którzy pobiegli za Jezusem. To po prostu śmierć się po prostu przelewała przez świat. I Roland tak siedzi, opowiada to i zwraca się do Tomiego obok, do Thompsona, i mówi do niego, wiesz, Tomi, wygląda na to, że ci chrześcijanie w pierwszym wieku nawet bardziej cierpieli niż my w Mozambiku. To już taki był, wiesz, taki żarcik. I teraz wiesz, teraz my tu żyjemy i my teraz sobie myślimy, Boże, co z moim życiem? Dokąd to zmierza? Gdzie praca? Czy jeszcze coś zrobię? Co z dziećmi? Czy jestem dobrym mężem? Czy pastorem? Co z kościołem? Co tamto, siamto i owamto? Człowieku, jedź do Mozambiku i spróbuj odgadnąć, skąd ta radość w tych ludziach. A jak nie zadziała, to się przenieś jeszcze w czasie do pierwszych wieków Kościoła. I tam powiś na krzyżu, gdzieś przy Viva Appia na przykład. Jedź dzisiaj do Arabii Saudyjskiej, do Korei, wyjdź z Biblią na ulicę. Zobacz, skąd brać radość. Znajdź pokój, radość, miłość. Znajdź. Bo albo można ją znaleźć w czasie, w którym żyjesz, albo ta książka jest funta kłaków niewarta. Bo Jezus powiedział, i to jest 10 rozdział Ewangelii Jana, że ja przyszedłem, aby owce miały życie i miały życie w obfitości. No to teraz jak to jest? W jakim miejscu jesteś? Biadolisz, jęczysz, stękasz, jak twój pastor? Czy spotykasz się twarzą w twarz z Jezusem, jak twój pastor? I jesteś napełniony radością, pokojem i nadzieją.
Jak twój pastor.
From time to time. Wybierasz. Wiecie, i to jest właśnie to. Powiem wam, wczoraj na weselu mieliśmy takie na weselu fajne rozmowy, już niezobowiązujące z różnymi ludźmi. Ja rozmawiałem z facetami, głównie rozmawiałem. I wszyscy mówią, była rozmowa, co za 10 lat będzie albo za 20. Już nikt tego nie wie, co będzie. Nikt tego nie wie, co będzie. A jak będzie koszmarnie? To co? To co my dzisiaj mamy robić? A jak będzie super? To co my mamy dzisiaj robić? Czy jak będzie koszmarnie za 10 lat, to mamy gdzieś uciekać? A jak będzie super, to możemy poczekać. Co my mamy w ogóle zrobić ze swoim życiem? Powiem ci, jest tylko jedna droga. I tą drogą jest Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi. I nie ma innej drogi. Tylko On jest drogą, rozwiązaniem i spotkaniem. Wiecie, i my to wszyscy czujemy. Ja generalnie bardzo nie lubię obserwować ludzkich twarzy w czasie uwielbienia. Nie lubię się tam odwracać i gapić na ludzi, jak się zachowują. Ale czasami muszę gdzieś wyjść, coś zagadać i zerknę na wasze twarze. I powiem wam, my intuicyjnie już wiemy, o co chodzi. Bo jak przychodzimy do kościoła, stajemy w uwielbieniu, to my już idziemy w dobrą stronę.
I jak się patrzy na Kościół, to to widać. Z dobry kierunek. Raz wam tylko powiem jedno. Trzeba tak ciągle. Trzeba tak ciągle. W domu. Ja zobaczyłem Jezusa u fryzjera. Ty możesz go przy swoim zlewozmywaku zobaczyć. Mył, myła i zobaczysz. Możesz jego odbicie zobaczyć, odkurzając podłogę. To nie jest trudne. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że On objawia się tym, którzy Go szukają szczerym sercem. Panie Jezu, gdzie jesteś? A może tak, obmiatając sufity, będzie bardziej charyzmatycznie, tak? Tak w stylu worship takim bardziej. Where are you? I zmiatasz te. Ostatnio muchy się pomnożyły ostatnie 2 tygodnie. Strasznie u nas na wsi. Łąki koszą, muchy latają. Możesz go szukać po prostu. To jest kwestia twojej decyzji. Dlaczego? Dlaczego Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz? Dlatego, że się jakiś extra space otworzył? Ale Mojżesz to miał takiego Judasza. Że twarzą w twarz rozmawiał. Nie. On rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, bo rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. I ty też możesz rozmawiać z twarzą w twarz. Siadasz i zdejmujesz jedną zasłonę za drugą, żeby zobaczyć Jego. Odkrywasz się i szukasz, i chcesz Go zobaczyć, i mówisz, i słuchasz, a On mówi. Wiecie, w tym... Nie dojdziemy. Tu jest 10 rozdział, ale 24 Łukasza. Lecz oczy ich były zamknięte, zasłonięte, tak, że Go poznać nie mogli. Po prostu, wiesz, to jest niesamowite, jak Słowo mówi. Ono mówi, oni Go poznać nie mogli, ponieważ oczy mieli zasłonięte. To nie było tak, że, wiecie, Żydzi nie rozpoznali w Jezusie Jezusa, bo Jezus niewystarczająco, wiesz, zakręcił rzeczami. Oni tak zwracają się do Niego. Czytajcie 10 rozdział Ewangelii Jana. Oni do Niego tak mówią. A Jezus mówi, wszystko, widzieliście moje dzieła, możecie wierzyć na podstawie ich dzieł. Słyszeliście, co wam mówiłem, dlaczego nie wierzycie, co wam mówiłem? Wszystko sprowadza się do tego, że była niechęć, żeby Go słuchać. A co Jezus mówi w 10 rozdziale Jana? On mówi, owce moje znają mój głos. Amen. Ty znasz Jego głos. Ty znasz Jego głos. Nie znam. Znasz. Pastorze, ale ja nie znam, znasz. Udowodnij mi to. Tego się nie da udowodnić. Ale uwierz to, w to. Po prostu znasz. My tak czasami krzyczymy do Boga albo do Bożych ludzi, jak Żydzi krzyczyli do Jezusa. Zrób coś. Udowodnij to. No jak tak jesteś Mesjaszem, to się przebij do mojego życia. Jezus miał tylko jedną odpowiedź. Nie. To chodzi o twoje serce, o twoją decyzję, o twoje oczy, o twoją gotowość, o to, czy chcesz. Ja nie będę tutaj żadnych fikimiki robił. Tak Jezus odpowiadał. Czytajcie 10 rozdział Ewangelii Jana. On tak po prostu odpowiadał. Czasami aż czytam i moja cielesna natura powstaje i wtedy prawdopodobnie zbliżam się do tego Judasza. Tego prawdziwego tym razem, nie w drzwiach. Bo wydaje mi się, że naprawdę Jezus mógł coś więcej zrobić. Wiesz, ale... Ale niestety, dopóki nie powiemy, tak jak mówi Słowo i to, co Mateusz też dzisiaj powiedział, dopóki nie powiemy, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. To, czego Bóg oczekuje, że Żydzi wyznają i to, czego oczekuje, że my będziemy wyznawać, to niestety nie ujrzymy Go. A Słowo obiecuje, wtedy, kiedy wyznamy, że błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Mesjasz Jezus, wtedy Go poznamy. To jest z naszej strony, nasza gotowość. Amen. Hallelujah.
na całe życie, na każdy dzień, na każdy ucisk, na każdą trudną sytuację. Jezus jest blisko. Objawi ci się, poznasz siebie, jakim jesteś. Prawda cię uwolni, a Jego twarz, poznanie to, kim On jest, przemieni cię i staniesz się innym człowiekiem.